Geopolityczny dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ubiegłą niedzielę 31 października w Japonii odbyły się wybory parlamentarne, wybory do Izby Reprezentantów, Izby Niższej Japońskiego Parlamentu. Skutkiem tych wyborów jest zwycięstwo partii liberalno-demokratycznej LDP, i można powiedzieć, że rządząca Japonią koalicja LDP i konserwatywnej partii Komeito zachowa większość w Izbie Reprezentantów. To były bardzo istotne wybory dla obecnego premiera Japonii Fumio Kishidy, który, można powiedzieć, niecały miesiąc przed wyborami zastąpił swojego poprzednika Yoshihide Suge, no i od 4 października właśnie tego roku pełni urząd premiera. Warto tutaj wspomnieć, że Yoshihide Suga przestał być premierem z uwagi na sprzeciw społeczny wobec polityki rządu, jeśli chodzi o pandemię COVID-19. Tutaj w tych wyborach celem Fumio Kishidy było utrzymanie większości w 465-osobowej Izbie Reprezentantów. Chodziło po prostu o utrzymanie tych 233 miejsc. Faktem jest, że koalicja obecnie LDP i Komeito ma mniej posłów niż w poprzednich wyborach. Przed wyborami LDP miała 276 posłów, a Komeito 29, a obecnie łącznie oba ugrupowania mają 261, co jednak daje im oczywiście większość w Izbie Reprezentantów. I w tym kontekście warto sobie zadać pytanie, jak będzie wyglądała polityka zagraniczna premiera Fumio Kishidy po tych wyborach. To, co bardzo istotne, jeśli chodzi o ocenę perspektyw polityki zagranicznej Japonii w okresie rządów Fumio Kishidy, to fakt, że ten japoński polityk partii liberalno-demokratycznej pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządzie premiera Shinzo Abe. Pełnił tę funkcję w latach 2012-2017. Jeśli chodzi o rządy premiera Shinzo Abe od 2012 roku, to jeśli chodzi o politykę zagraniczną, była ona ukierunkowana na umocnienie pozycji Japonii jako, można powiedzieć, bardzo nie tylko aktywnego, ale także liczącego się gracza w regionie Azji i Pacyfiku. W tym kontekście rządy Shinzo Abe tak naprawdę wytyczyły pewne długofalowe cele, takie geostrategiczne wektory w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa Japonii. Tutaj trzeba jednak zwrócić uwagę, że także w okresie pełnienia funkcji ministra spraw zagranicznych przez Fumio Kishidę nie udało się uregulować, można powiedzieć, bardzo istotnych kwestii, takich geostrategicznych. Przede wszystkim mowa tutaj o kwestii Kurylów, czyli w terminologii japońskiej terytoriów północnych. Nie udało się podpisać traktatu pokojowego z Rosją. Podobnie zresztą kwestia wysp Senkaku, która pozostaje taką sprawą bardzo sporną, jeśli chodzi o relacje między Japonią a Chinami i Tajwanem. Tutaj także bardzo istotnym wyzwaniem dla Japonii stała się zaostrzająca się rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, która uderza bardzo mocno w japońskie interesy gospodarcze. Można powiedzieć, że ta amerykańska polityka wymierzona w interesy gospodarcze Chin, ta polityka handlowa, którą Stany Zjednoczone prowadziły w okresie prezydentury Donalda Trumpa, odbiła się na gospodarce japońskiej. Tym, co było bardzo istotnym elementem rządów Shinzo Abe i myślę, że to będzie także wielkie wyzwanie dla Fumio Kishidy, to postulowane zmiany konstytucji. Można powiedzieć, że ta narzucona przez Stany Zjednoczone po II wojnie światowej i właściwie niezmieniona od 1946 roku konstytucja nie tylko nakazała Japonii wyrzeczenie się wojny, ale także formalnie zabroniła posiadania sił zbrojnych. Obecnie Japonia dysponuje tak zwanymi siłami samoobrony, których zadania są tak naprawdę tylko i wyłącznie ograniczone do działań obronnych. I właściwie nawet ta specjalna ustawa z 2015 roku, która dopuściła użycie sił samoobrony do jak to nazwano, operacji obronnych poza granicami państwa, no nie rozwiązuje tego, można powiedzieć, bardzo istotnego ograniczenia dla polityki japońskiej, zwłaszcza w kontekście narastającego sporu z Chinami, tego narastającego napięcia na obszarze zachodniego Pacyfiku, wschodniej Azji, czy w ogóle na obszarze Indo-Pacyfiku. W mojej ocenie rząd Fumio Kishidy będzie miał na celu w polityce zagranicznej przede wszystkim zacieśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Te relacje w okresie prezydentury Donalda Trumpa wcale nie były najlepsze, mimo tego, że premier Shinzo Abe starał się utrzymywać dobre relacje osobiste z prezydentem Trumpem. Mimo to w 2018 roku Waszyngton zagroził obłożeniem japońskich towarów dodatkowymi cłami, a sam Trump zresztą, można powiedzieć, podważał zasadność w ogóle sojuszu obronnego między Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Tutaj chodziło także o kwestie, można powiedzieć, finansowe, chodziło o kwestie finansowania pobytu amerykańskich żołnierzy, finansowania amerykańskich baz przez Japonię. Trump chciał podniesienia tych kwot, które Japonia wykłada właśnie na te cele, czterokrotnie, co spowodowało oczywiście spore napięcia takie polityczne na linii Waszyngton-Tokio. Na początku tego roku wygasała 5-letnia umowa, zgodnie z którą Japonia pokrywa coroczne koszty właśnie stacjonowania żołnierzy amerykańskich. Dotychczas były to koszty rzędu 1,7 miliarda dolarów. Natomiast co warto zauważyć, to fakt, że na początku tego roku w lutym doszło do przedłużenia tego porozumienia. Zgodnie z nim Japonia zapłaci niecałe 2 miliardy dolarów, dokładnie tam 1 900 milionów za pobyt 55 tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonujących na wyspach japońskich. I tutaj wydaje się, że administracja Joe Bidena zdecydowanie bardziej koncyliacyjnie, zdecydowanie łagodniej podeszła do tej kwestii, tym bardziej, że rozmowy odbywały się zresztą w sprawie przedłużenia tej umowy w trakcie kampanii wyborczej w 2020 roku. Natomiast tutaj istotną kwestią było także chociażby współfinansowanie przez Japonię budowy bazy na wyspie Guam, która ma przejąć część sił z Okinawy. W tym kontekście bardzo ważne dla relacji japońsko-amerykańskich są kwestie umowy handlowej. Tutaj celem Stanów Zjednoczonych jest uzyskanie rynku zbytu w Japonii dla produktów rolnych, spożywczych, co pozwoliłoby oczywiście na redukcję amerykańskiego deficytu handlowego, natomiast Japonii zależy przede wszystkim na utrzymaniu niskich ceł na eksportowane do Stanów Zjednoczonych samochody. Warto wspomnieć o tym, że Trump właśnie chciał podwyższyć te cła i tutaj wydaje się, że nowa administracja amerykańska będzie zdecydowanie bardziej przyjazna wobec Japonii w tym zakresie. Natomiast tym kluczowym elementem polityki zagranicznej Japonii i także relacji amerykańsko-japońskich jest wzrastająca potęga Chin i widzieliśmy zresztą już po ostatnich wydarzeniach, czy mówię o manewrach w Zatoce Bengalskiej państw Quad, ale także po wizycie przywódców państw Quad w Stanach Zjednoczonych we wrześniu tego roku, że Stany Zjednoczone są gotowe do zacieśniania takich relacji na obszarze Indo-Pacyfiku. Mam na myśli i te kwestie właśnie z końca września wizyty przywódców Quad i te bardzo silne sygnały idące z Waszyngtonu o możliwości stworzenia czegoś na kształt Quad Plus. No i oczywiście ogłoszony 15 września nowy sojusz obronny AUKUS Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wielu analityków, wielu komentatorów wskazuje na możliwość utworzenia czegoś na kształt takiego pacyficznego NATO, czy też azjatyckiego NATO i w tym kontekście niewątpliwie Japonia byłaby jednym z kluczowych graczy. Moim zdaniem Fumio Kishida byłby jak najbardziej skłonny, czy rząd Fumio Kishidy byłby jak najbardziej skłonny do tego, aby zaangażować się o wiele bardziej militarnie w takim sojuszu. A biorąc pod uwagę te wielkie zakupy amerykańskiego uzbrojenia, między innymi systemu antybalistycznego Aegis Ashore, samolotów wielozadaniowych F-35, czy wreszcie no, wsparcie, jakiego Japonia, siły samoobrony japońskie udzielały Stanom Zjednoczonym, czy w Afganistanie, czy w Iraku, czy w operacji eskortowania okrętów na Oceanie Indyjskim w latach 2008-2010, czy w Zatoce Adeńskiej od 2009 roku, zresztą w ramach mandatu ONZ. Widać, że rząd Fumio Kishidy jest, że tak powiem, kontynuatorem tej polityki wyznaczonej przez tych wektorów geostrategicznych, wyznaczonych przez Shinzo Abe. No i niewątpliwie to zacieśnianie relacji ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście także perspektywy zmiany konstytucji japońskiej wydają się bardzo prawdopodobne. Tutaj oczywiście bardzo wiele zależy od tego, jaki model współpracy obronnej narzucą Stany Zjednoczone, jaki będą chciały narzucić, w każdym razie skonstruować, jaki ład geostrategiczny pod swoją egidą. Natomiast widać tutaj bardzo wyraźnie, że Fumio Kishida jest kontynuatorem tego, powiedziałbym, kierunku, tego wektora geostrategicznego, który zresztą realizował w rządzie Shinzo Abe. Dziękuję Państwu za uwagę.